Nieodwołalny sąd pański. Tak możemy zatytułować poselstwo 15 rozdziału Księgi Jeremiasza. Rozdziału, który rozpoczyna się wstrząsającymi słowami. Pan powiedział mi, nawet gdyby Mojżesz i Samuel stanęli przede mną, serce moje nie skłoniłoby się ku temu ludowi. Wypędź ich sprzed mojego oblicza i niech odejdą. Mojżesz i Samuel byli mężami bożymi, których wstawiennictwo u Boga było szczególnie skuteczne. Jednak Pan mówi, nawet gdyby oni stanęli przede mną, nie skłonię się ku temu ludowi, wypędzę ich sprzed mojego oblicza. Ludzie ci zabrnęli za daleko i będą musieli ponieść konsekwencje swojego nieposłuszeństwa, swojego złego, krnąbrnego postępowania. Pan osądzi ich, ukaże. Jego decyzja jest nieodwołalna. Taką wieść przekazuje prorok Jeremiasz ludowi judzkiemu. I jest to wieść wstrząsająca. Bóg jest łaskawy, cierpliwy, miłosierny, ale czas Jego łaski nie trwa bez końca. Bóg jest też sprawiedliwy, święty, nie może w nieskończoność tolerować zła. Skończy z bezprawiem, zniszczy wszelkie zło. Boży prorok woła, któż ma litość nad Tobą, Jerozolimo? Kto współczuje Tobie? Kto zboczy z drogi, by zapytać, jak Ci się powodzi? Tyś mnie odrzuciła, wyrocznia Pana. Odwróciłaś się tyłem, a ja wyciągnąłem rękę nad Tobą i zniszczyłem Cię. Mam dość przebaczania. Ty mnie odrzuciłaś, Jerozolimo, mówi Bóg. To jest przyczyna upadku, zniszczenia Jerozolimy. Odrzucenie Boga, odwrócenie się do Niego tyłem, odstępstwo. To dlatego Bóg wyciąga rękę i niszczy, unicestwia wszelkie zło. Dość mam już przebaczania, mówi Pan. I to jest Boże ostrzeżenie także dla tych wszystkich, którzy dzisiaj głoszą ideę taniej łaski. Bóg jest miłosierny, wszystko nam przebaczy, a nawet kiedy więcej grzeszymy, Jego łaska jeszcze bardziej obfituje. To nieprawda, nieporozumienie. Nie tak działa Boża łaska. Łaska Boga to propozycja nawrócenia, to czas na upamiętanie, czas na przyjęcie Jezusa Chrystusa i Jego dzieła zbawienia. Jak pisał Dietrich Bonhoeffer, łaska Boga to droga łaska, to skarb zagrzebany w roli, dla którego człowiek z radością idzie i sprzedaje wszystko, co ma. To cenna perła, za którą kupiec oddaje cały swój majątek. To Królestwo Chrystusa, dla którego człowiek pozbywa się oka, jeśli go gorszy. To wezwanie, na które uczniowie porzucają sieci i idą za Nim. Łaska jest droga, dlatego przede wszystkim, że kosztowała życie Bożego Syna. Jest łaską najpierw dlatego, że dla Boga Syn Jego nie był zbyt drogą ceną za nasze życie, że Go oddał za nas. Droga łaska to żywe słowo, które Bóg wymawia, kiedy Jemu się spodoba. Spotyka nas ono jako łaskawe wezwanie na drogę w ślad za Jezusem. Takie wezwanie ciągle słyszymy. Takie wezwanie ciągle rozbrzmiewa, a jednak odrzucamy je. Odrzucamy słowa Boga. Jesteśmy nieposłuszni, krnąbrni, egoistyczni, źli. I dlatego czeka nas Boży sąd. Czas łaski się skończy. Nadejdzie czas Bożego sądu. Jeremiasz wie, że czas sądu nad Jerozolimą jest bardzo bliski. Prorok przeżywa także swoją osobistą tragedię, gdyż musi głosić swojemu narodowi złowieszcze słowa. Słowa o upadku, o klęsce. Nie jest to zadanie łatwe ani przyjemne. Prorok żali się. Biada mi, matko moja, żeś mnie porodziła. męża skargi i niezgody dla całego kraju. Nie pożyczam ani nie daję pożyczki, a wszyscy mi złorzeczą. Jeremiasz nie był lubiany przez swoich rodaków, mimo że nie mieli mu oni nic do zarzucenia. Nie znosili Jeremiasza tylko z jednego powodu. Głosił prawdę, prawdę o ich rychłym upadku. Nikt nie lubi słuchać zapowiedzi klęski, upadku, niewoli, ale zatkanie uszu nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest zmiana postępowania, a tego nie chcieli uznać pyszni, zarozumiali Judejczycy. Jeremiasz bolał nad tym i był załamany, że musi głosić swojemu ludowi poselstwo sądu. Ponieważ jego rodacy, mieszkańcy Jerozolimy, nie rozumieli go, mógł liczyć tylko na jedną pociechę, na jedynego pocieszyciela. Zwracał się do samego Pana, nasłuchiwał słów żywego Boga. Jeremiasz wyznaje: ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego, bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże zastępów. To była jedyna ucieczka, jedyna możliwość odpocznienia, możliwość znalezienia poczucia bezpieczeństwa, uzyskania sił do podjęcia nowych zadań. Jeremiasz wyznaje: ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Jakże bardzo potrzebujemy i my takiego umocnienia, nakarmienia się duchowym pokarmem, słowem żywego Boga. Bóg przemawia i pragnie, byśmy Jego słowa słuchali, byśmy nad Nim medytowali, rozważali je, karmili się Nim, tak żeby nasze serce wypełniła radość. Radość ta wynika z Jego obecności, z pewności Jego opieki, Jego miłości, z pewności zbawienia. Jeremiasz był człowiekiem z krwi i kości, człowiekiem takim jak my. Miał swoje słabości, przechodził przez chwilę niepewności, lęku, zwątpienia. Pamiętajmy, że został odrzucony nawet przez mieszkańców swego rodzinnego miasta, nawet przez własną rodzinę. Ale gdy szukał pomocy u Boga i gdy otwierał się na Jego działanie, był w stanie przezwyciężyć wszelkie wątpliwości, wahania i na nowo owocnie wypełniać zadania powierzone mu przez Boga. Posłuchajmy, co Pan powiedział Jeremiaszowi, żeby go umocnić. To mówi Pan: jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede mną. Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami. Wtedy oni się zwrócą ku Tobie, Ty się jednak nie będziesz ku nim zwracał. Uczynię z Ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z Tobą, lecz Cię nie zwyciężą, bo ja jestem z Tobą, by Cię wspomagać i uwolnić, wyrocznia Pana. Innymi słowy, Bóg powiedział: Jeremiaszu, stoisz na linii ognia, na pierwszej linii frontu duchowej walki. Nie obawiaj się, troszczę się o Ciebie. Będę Cię wspierać i błogosławić nadal, bo mam dla Ciebie kolejne zadania do wykonania. Uczynię z Ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z Tobą, lecz Cię nie zwyciężą, bo ja jestem z Tobą, by Cię wspomagać i uwolnić. Jest to ponowienie obietnicy danej Jeremiaszowi na początku jego drogi, przy powołaniu go na proroka. Teraz Bóg ponownie wysyła Jeremiasza do dalszych, jeszcze trudniejszych zadań. Jakże wspaniała jest jego obietnica: jestem z Tobą, by Cię wspomagać i uwolnić. Ta Boża obietnica może być źródłem pociechy także dla każdego z nas, w najtrudniejszej nawet sytuacji. Tak kończy się poselstwo 15 rozdziału Księgi Jeremiasza. a rozdział kolejny, 16, otwiera następujący obraz. Pan skierował do mnie następujące słowo: nie weźmiesz sobie żony i nie będziesz miał na tym miejscu ani synów, ani córek. To bowiem mówi Pan o synach i o córkach, które się narodzą na tym miejscu, i o matkach, które je porodzą, i o ojcach, którzy im będą dawać życie w tym kraju. Pomrą od różnych śmiertelnych chorób, nie będą opłakiwani ani pochowani, będą służyć za nawóz na polu. Wyginą od miecza i głodu, a zwłoki ich staną się żarem ptaków powietrznych i lądowych zwierząt. Bóg ukazuje prorokowi grozę nadchodzących wydarzeń. Poleca mu, by nie zakładał rodziny. Nie jest to wskazane w obecnej dobie. Królestwo judzkie chyli się ku upadkowi. Na tronie w Jerozolimie zasiadają kolejno niegodni, bezbożni królowie. Nadchodzi czas Bożego sądu nad Jerozolimą i całą Judą. Ostatnie dwa plemiona izraelskie znajdą się w niewoli babilońskiej. W psalmie 137, napisanym już po okresie niewoli babilońskiej, czytamy: nad rzekami Babilonu, tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. Córo Babilonu, niszczycielko, szczęśliwy, kto ci odpłaci za zło, jakie nam wyrządziłaś. Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci. Kiedy wojska Nebukadnezara zdobyły Jerozolimę, żołnierze chwytali dzieci i rozbijali o skały ich główki. Bóg ostrzega Jeremiasza przed nadchodzącą tragedią. Ostrzega poprzez proroka cały naród, ale ludzie nie chcą słuchać. Dlatego tragedia dokona się rychło, a dzieci czeka przerażający los. Często zastanawiamy się, co przyniesie przyszłość, w jakich warunkach przyjdzie żyć naszym dzieciom, naszym wnukom. Czasem, gdy obserwujemy, w jakim kierunku wszystko zmierza, stawiamy sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie zapewnić naszym dzieciom dobrą przyszłość? Wątpliwości w tym zakresie powinny pobudzać nas do modlitwy, bo przecież przyszłość i nasza, i naszych dzieci leży w ręku Boga. W drugiej części 16 rozdziału Księgi Jeremiasza znajdziemy słowa, które bardzo wyraziście tłumaczą, dlaczego lud judzki musiał być poddany surowej karze. Prorok przekazuje słowa Pana: wy postępowaliście gorzej niż wasi przodkowie. Oto każdy z was idzie za popędem swego przewrotnego serca, odmawiając mi posłuszeństwa. Wyrzucę was więc z tego kraju do ziemi, której nie znacie wy ani przodkowie wasi. Postępowaliście źle. Każdy z was idzie za popędem swego przewrotnego serca. To jest Boża ocena, Boża diagnoza istoty grzechu. Samowola, nieposłuszeństwo względem Boga to korzeń wszelkiego odstępstwa, wszelkiej bezbożności. Nad Jerozolimą zawisły ciemne chmury. Zbliżała się babilońska nawałnica. Jeremiasz widział rychłą klęskę, katastrofę swego narodu, ale widział też coś więcej. Patrzył w odleglejszą przyszłość. Boży prorok woła: dlatego oto nadejdą dni wyrocznia Pana, kiedy nie będą już mówić na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył. I sprowadzę ich znów do ziemi, którą dałem ich przodkom. W ciemnym tunelu upadku i niewoli prorok widzi w oddali światło odnowy, odrodzenia. Jeremiasz zapowiada coś, co pojawia się także w wizjach innych proroków: przyszłą chwałę Izraela. Bóg sprowadzi lud pierwszego przymierza z powrotem do ziemi obiecanej. Zgromadzi ich na powrót w ziemi, którą dał ich przodkom. W dziejach zbawienia znaczenie sprowadzenia Izraela z niewoli będzie większe niż wyprowadzenie z Egiptu. Powrót Izraelitów do ziemi obietnicy to sygnał, że bliskie jest drugie przyjście Chrystusa, Mesjasza Izraela. Kolejny, 17 rozdział Księgi Jeremiasza otwierają słowa: grzech Judy jest zapisany żelaznym rylcem, wyryty diamentowym ostrzem na tablicy ich serc i na rogach waszych ołtarzy, jako pomnik ich synów, ich ołtarzy, ich aszer przy zielonych drzewach, na wysokich pagórkach. Grzech zapisany żelaznym rylcem, wyryty diamentowym ostrzem na tablicy serc, to ślad zła w postępowaniu, w sferze myśli i uczuć. Wszystko, co tkwi w człowieku, jego stara natura, skłonność do samowoli, egoizm, samolubstwo, nieczystość moralna, wszystko to prowadzi pojedynczego człowieka i całe narody do zguby. To mówi Pan, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Te słowa mogłyby stanowić dla nas dzisiaj swoiste motto. Czasem wydaje się nam, że najbezpieczniej jest polegać na sobie albo na jakimś silnym, mocnym człowieku z naszego otoczenia. Ale prawdą są słowa Pisma Świętego: przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Dzisiaj, tak jak za dni Jeremiasza, powinniśmy swoje zaufanie złożyć w Bogu. Jesteśmy zgubieni, jeśli swoje nadzieje wiążemy z człowiekiem i z tym, czego człowiek może dokonać. Natomiast gdy zaufamy Bogu, nie zawiedziemy się. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Jest to myśl bardzo podobna do tej, która otwiera Księgę Psalmów. Szczęśliwy jest ten, kto nie wchodzi na drogę grzeszników, lecz ma upodobanie w prawie Pana. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. Co czyni, pomyślnie wypada. Tak zapewnia nas autor psalmu pierwszego. I tę samą myśl, jakby na potwierdzenie, przekazuje nam prorok Jeremiasz. Ważne jest, byśmy byli zakorzenieni w Chrystusie, jak drzewo zasadzone nad wodą. Chrystus jest źródłem życiodajnej wody w duchowym wymiarze. Jeśli trwamy w łączności z Nim, przetrwamy nawet największy upał. Nawet w roku posuchy nie doznamy niepokoju. Nie przestaniemy wydawać owoców. Następne słowa Jeremiasza przypominają nam sentencje mądrościowe zawarte w Księdze Przysłów. Czytamy: serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je zgłębi? Jest to prawda, którą musi niestety potwierdzić każdy z nas. Wszyscy w moralnym, duchowym sensie cierpimy na chorobę serca. Nasze serce jest zdradliwsze niż wszystko inne, stwierdza prorok, ale dodaje w imieniu Boga: ja, Pan, badam serca i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków. Tylko Bóg może dokonać skutecznej operacji na otwartym sercu. Tylko On może przemienić, uleczyć naszą duszę. Dzisiaj lekarze dokonują przeszczepu, transplantacji serca w fizycznym, cielesnym wymiarze. W wymiarze duchowym dokonać tego może jedynie żywy Bóg. Kiedy otwieramy się szczerze na Jego działanie, On przemienia nasz charakter, naszą osobowość. On, wspaniały lekarz dusz, wkłada w nasze wnętrze, zgodnie ze swoją obietnicą, nowe serce. Prorok woła na koniec: nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy się opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody. Zapis na ziemi, na piasku jest nietrwały. Niszczy go pierwszy podmuch wiatru. Jedynie zapisanie w Bożej Księdze gwarantuje życie. Uzdrów mnie, Panie, bym się stał zdrowym. Ratuj mnie, bym doznał ratunku. Ty bowiem jesteś moją chlubą. To wołanie Jeremiasza może stać się i naszą modlitwą. Uzdrów nas, Panie, ratuj nas. Ty bowiem jesteś naszą chlubą.